folklorem na ty.
Przed mikrofonem wita Państwa Monika Pietraszkiewicz. Ekomuzeum Siedlisko Małgorzaty to miejsce, które pozwala na kontynuację tradycji rodzinnych oraz rozwijania zainteresowań własnych, jak też możliwości przekazywania wiedzy i umiejętności osobom zainteresowanym tą dziedziną życia. To miejsce, w którym odbywa się wiele spotkań o charakterze warsztatów, zajęć plastycznych promujących kulturę i tradycje ziemi kazimierskiej. Panie, które je stworzyły, bardzo chętnie dzielą się swoimi pasjami z każdym, kto chce choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości. Zapraszam Państwa na wycieczkę do Halewianki, miejscowości pod Kazimierzem Dolnym, gdzie swoją siedzibę ma Siedlisko Małgorzaty. Mikrofon oddaję moim gościom.
Urszula Wojtalik-Sarnecka, jestem członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu Dolnym. Nasze stowarzyszenie właściwie jest bardzo młode, ale działamy długo, ponieważ wcześniej byliśmy klubem twórców ludowych i rękodzieła artystycznego. No i w przyszłym roku już jako grupa to będziemy obchodzili 15-lecie działalności. Natomiast jesteśmy roczniakiem, jeżeli chodzi o stowarzyszenie, bo okazało się, że dla nas jako dla twórców istnieją możliwości rozwoju dzięki funduszom unijnym. Przyjrzeliśmy się, jak robią inni i trochę na tym pobazowaliśmy. Jeżeli chodzi o liczebność naszego klubu, to trzeba powiedzieć, że klub cały czas się, to stowarzyszenie nasze rozwija, bo zaczynało się od 10 osób, teraz mamy około 30. Nie wszyscy są czynni przez cały czas, nie wszyscy się spotykają, jeżeli chodzi o wyjścia nasze warsztatowe na rynek, ale jeżeli chodzi o wystawy doroczne, podsumowanie działalności, bo chwalimy się tym, co przez rok zrobiliśmy, jakie postępy, to wtedy około 30 osób bierze udział w wystawie. Duża różnorodność, jeżeli chodzi o nasze wyroby. Mamy rzeźbiarzy, mamy panie koronczarki. Bardzo też ciekawe jest to, że jedna z naszych pań robi wyroby z wikliny, wycinankarstwo i jeszcze bardzo trudną koronkę kołkową, co na tym terenie jest też takim ewenementem. Koronka kołkowa jest to koronka, której nie robi się ani szydełkiem, ani drutami, tylko na takim wałeczku nabija się szpileczki i przerzuca się szpulki. I dzięki temu przerzucaniu szpulek odpowiednim takim ruchem na wyznaczone punkty osiąga się koronkę. Jest to przepiękna rzecz. Bardzo dużo pań zamawia sobie te koronki jako uzupełnienie jakiegoś stroju, kołnierzyk, kawałek koronki do kieszonki na przykład. Jest to naprawdę przepiękna rzecz. Więc mamy jedną taką panią. Mam nadzieję, że jeszcze pouczymy się od pani Joanny, żebyśmy też przynajmniej podstawy tej wiedzy zdobyły. Bo przy tym wszystkim my chętnie uczymy się od siebie. Jest u nas dużo rękodzielników, czyli z tej bardziej nowoczesnej formy wyrazu artystycznego, bo mamy pana i panią teraz, którzy malują na porcelanie. Koleżanka znowu robi ceramikę, wypala ją, wszystkie ozdoby, kubki, to wszystko jest w jej zakresie. Jedna z naszych koleżanek wspaniale wydrapuje pisanki. I też uczymy się od niej, bo to nie o to chodzi, że wszyscy mamy umieć wszystko, ale mieć pojęcie. Poza tym rozwijamy się i to rozwijamy się właśnie twórczo, poszukując tu na tym terenie takich wzorców. Bo na przykład u nas na ziemi kazimierskiej było tkactwo. I na pewno było, bo nawet u Kuncewiczowej w Dwóch Księżycach w tym filmie jest taka scena, kiedy przychodzi kobieta w zapasce do sklepu. Pani z Warszawy chce tę zapaskę kupić i ona mówi, nie, nie, bo to jest mój strój. A Żyd mówi, sprzedaj, sprzedaj, bo to jest twój biznes.
Ładną zapaskę macie, gosposiu. Sprzedajcie mi ją.
Zapaska nie jest na sprzedanie.
A dlaczego? Utkacie sobie nową, a pieniądz na przednówku się przyda.
Nie, pani, nie. Zapaski nie sprzedam.
Co to jest, głupia? Co to znaczy nie sprzedam? Zaraz będzie sprzedana. Pani ministrowa tu stoi. Ja każę. I już.
I później, jak ci goście jadą drogą, to wszędzie na płotach są wywieszone te nasze chodniki. Czyli tkactwo jest u nas tradycją i bardzo się cieszymy, że w tej chwili wróciliśmy do tkactwa. Ja osobiście wróciłam do wiórów osikowych, bo na terenie Kazimierza była spółdzielnia wikliniarka. Tutaj zajmowano się i dystrybucją, ale i okoliczni mieszkańcy wyrabiali koszyki, łubianki, czyli coś z łuby, czyli z wiórów. Wiadomo, że z tych resztek dziadkowie wnukom robili wiatraczki na przykład. Ja byłam zainteresowana, ponieważ u mnie tata był stolarzem i tych wiórów było ciągle dużo. One same się skręcały, czyli można było robić kwiatuszki, coś tam innego. I okazało się, że ja do tego też wróciłam, bo uznałam, że trzeba do korzeni, że trzeba teraz rozpowszechniać, że nie tylko kozie głowy, prawda, południe Polski, ale Kazimierz też ma te swoje tradycje. Czyli bazujemy na tradycjach, wprowadzamy rękodzieło współczesne, żeby dla każdego był ten kącik, taka nisza do działalności.
Spotykamy się w siedlisku u Małgorzaty i jest z nami pani Małgorzata.
Dzień dobry, Małgorzata Urban, prezes Twórców Ludowych i Rękodzieła Artystycznego w Kazimierzu.
Pani Małgorzato, myślę, że jest pani najodpowiedniejszą osobą, żeby o tym tkactwie poopowiadać, ponieważ stoją tutaj maszyny i widzimy, że dzieje się, wykonujecie tutaj taką pracę, więc czy mogłaby pani opowiedzieć naszym słuchaczom o tych maszynach i o tym, jak się tka ten proces, jak wygląda?
To jest bardzo proste, tylko odrobinkę trzeba mieć chęci do tego. Może troszkę wyobraźni, no i trochę materiału. Materiał to jest to wszystko, w czym już nie chodzimy, bo możemy robić to z resztek ubrań naszych. Możemy z włóczki, ale teraz mamy udogodnienie, bo są odpady krawieckie, więc z nowych szmatek. Ale nasze mamy, babcie robiły właśnie z rzeczy, które już się do niczego nie nadawały. Tkactwem zajmuje się je właściwie od 4 lat. Lokalna grupa działania Zielony Pierścień zorganizował warsztaty, na które się zapisałam, pojechałam, certyfikat otrzymałam, no i później zaczęłam to robić. Bardzo nam się to spodobało, mimo że mąż nie był na tych warsztatach, ale bardzo szybko podłapał, jak to się robi. No i teraz powiem szczerze, że on więcej niż ja. Mamy, tak jak widać, dwa duże, tradycyjne, bardzo stare warsztaty i mamy dwa takie mniejsze, gdzie możemy przewozić je do szkoły gdzieś, czy na rynku, jak mamy warsztaty, czy festiwal kapel ludowych, jak jest w Kazimierzu, to właśnie z tych małych warsztatów korzystamy. Po prostu są wygodniejsze w transporcie. No i można tak samo na nich tkać, jak na tych dużych.
Radio to teatr wyobraźni. Te warsztaty mamy przed sobą, a nasi słuchacze nie mają pojęcia, o czym mówimy. Czy mogłaby pani opisać krok po kroku, jak wygląda warsztat tkacki?
Jest zrobiony z drewna oczywiście. Różne rodzaje są drewna, bo i dębowe, i nie wiem, czy jest to sosnowe, ale w każdym razie liściaste drzewa też tutaj są w tym krośnie. To krosno jest wysokości około 1,70 m, długości 1,60 m. Są bardzo fajne takie właśnie, tak jak widać, listeweczki, urządzenia, które służą do tego, żeby ładnie chodniczek powstał. Płocha, loda, nicielnica, takie różne
tajemnicze nazwy.
Tak, tajemnicze nazwy, które służą do tego, żeby ładnie ten chodniczek nam wyszedł.
Przejdźmy do samego procesu tkania, bo mówi pani, że z resztek, że ze starych ubrań.
Najpierw bierzemy kawałek materiału, tniemy to na wąskie paseczki, w zależności od tego, jakiej grubości jest materiał. Jeżeli jest bardzo cienki, możemy sobie pozwolić nawet na 2 cm. Jeżeli jest grubszy, no to około centymetra szerokości. Tniemy na bardzo długie paski, zwijamy to w kłębuszki. To jest ten sam proces, który robiły nasze mamy i babcie. No i później przetykamy między tymi niteczkami, żeby ładnie powstało wiązanie i później efekt kolorystyczny. Oczywiście trzeba ładnie dobierać, żeby to wyglądało też w miarę fajnie.
Każdy taką, jaką ma wyobraźnię, może sobie tak przygotować taki chodniczek.
Może się nawet pokusić o jakiś wzór. Nie muszą być to paseczki, może być to melanż, może być nawet próbować jakieś kształty się, żeby wyłaniały z tego chodniczka. To już jest sama wyobraźnia. Pracuje.
Pani Małgorzata, wspomniała pani, że trafiła pani na szkolenie. złapała tego bakcyla i zajęła się tkactwem. Czy to był przypadek, że pani znalazła się na warsztatach?
Tak, bo gdyby lokalna grupa działania tego nie zorganizowała, to pewnie nie przyszłoby mi do głowy nawet, żebym mogła to spróbować, prawda? Tu chciałam skorzystać z tej szansy, możliwości, ponieważ jest bardzo mało osób, które potrafią przekazać dobrze wiedzę i w ogóle chcą podzielić się tą wiedzą, to jest druga sprawa, więc tu był taki moment do wykorzystania. No i właśnie namówiłam kolegę, bo sama nie jeżdżę samochodem, więc to był problem, a kawałek drogi jednak do Borysowa było i razem właśnie z kolegą, który właściwie się poświęcił dla mnie i jeździł, ale jak zobaczył, jak to działa, to sam też zaczął robić. Nawet zrobił sam dla siebie warsztat. Nie kupywał, tylko zrobił sam dla siebie. Także to jest bardzo wciągające. To nie tylko ładnie wygląda, ale i ładnie się nad tym pracuje, wycisza, daje możliwość jakiegoś takiego skupienia. O niczym się nie myśli, tylko myśli się nad tym, żeby równo przesuwać tym czułenkiem po niciach, żeby tworzył się wzór, a głowa odpoczywa.
Czy swoją pasją zaraziła pani tylko męża i kolegę?
Nasze stowarzyszenie i zarówno Zielony Pierścień organizują następne warsztaty. I właśnie w tym roku odbyły się takie warsztaty i te osoby, które uczestniczyły w tych warsztatach, zakupili. Po prostu pokupywali sobie warsztaty i zaczynają tkać. Także to jest bardzo fajne, bo jest tego coraz więcej. Czyli coraz więcej osób, które tą pasją są zarażone i myślę, że będą zarażać dalsze otoczenie swoje, swoje rodziny.
Poruszyła pani bardzo istotny temat, temat przekazywania wiedzy. Różnie to bywa. Jeżeli chodzi o muzykę, muzykanci nie zawsze są skorzy do przekazywania wiedzy. Czy były jakieś trudności, jakieś opory ze strony twórców?
Nie, jesteśmy w trakcie realizowania grantu. Napisałyśmy tu z koleżanką projekt w Wielkich Bólach, bo po raz pierwszy, ale chodziło nam o to, żeby integrować społeczeństwo wokół właśnie twórczości i włączyć osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, albo 60+, które też nie wiedzą, co zrobić z czasem, a nuda jest chyba najgorszym naszym przeciwnikiem. I okazało się, że ten projekt mogliśmy tutaj realizować, realizowaliśmy głównie w siedlisku, więc wydaje mi się, że każdy z nas to, co posiadł, chce przekazać, bo to nie powinno zginąć. Tak jak przekazujemy w domu, domownikom, wnukom, to jeżeli przekażemy większej ilości osób, to mamy taką pewność, że to pozostanie tutaj. I dlatego bardzo cieszymy się z tego, że udało się przekształcić klub w stowarzyszenie, że LGD jednak kładzie nacisk na to, żeby ta twórczość i te tradycje mogły być kontynuowane dzięki takim projektom.
Opowiadacie pani z niesamowitą pasją o tym, co robicie. Jest to piękna działalność, więc czy u pani to też był przypadek, czy może jakieś tradycje rodzinne?
Mój tata był stolarzem i szkutnikiem. Szkutnik to jest taka osoba, która robi łodzie i mój tata robił łodzie pychowe, podobno najlepsze po tej stronie Wisły, może i po drugiej. Ostatnia łódź, jaką zbudował, jest w muzeum w Tczewie, w Muzeum Wisły, więc wiórów to u nas ci było dostatek, służyły jako podpałka, ale te takie ładne. Starałam się jako dziecko gdzieś wybarwić sobie akwarelkami i coś zmontować z nich. Udawało mi się kwiatki, a raz z takich bardzo drobnych wiórków do przedstawienia zrobiłam sobie włosy aniołka, bo to były takie piękne, drobne stróżynki, a toż w tamtych czasach peruk nie było, może i dobrze, bo wyobraźnia działała. Więc wracam też do tego, co lubiłam, do zapachu drewna, bo kocham zapach stróżyn, tych wiórów, tego otwartego, takiego świeżo ruszonego drewna. I tak to u nas w domu było.
Czy tata próbował pani przekazać wiedzę, czy jednak, bo różnie rodzice reagują na przekazywanie pasji. Jedni uważają, że może niekoniecznie niech te dzieci idą sobie swoją drogą w swój świat, a inni wprost przeciwnie.
Mój tata był bardzo otwartą osobą i on rzeczywiście popierał każdą pasję. Czy było to coś bardzo maleńkiego, czy było to coś już poważnego? Czy w kwestii nauki to zawsze ze strony taty było poparcie? I właściwie to w takim międzyczasie, jak człowiek się bawił gdzieś koło tego warsztatu stolarskiego, to czegoś dowiadywał się o drzewie na przykład. Ja do dzisiaj pamiętam, jak robiło się łódkę, więc czego się używało, jak wyznaczało się linię, że to trzeba było sznurek takim patykiem, taką głownią z ogniska wzdłuż kilka razy pociągnąć, a później się tak podnosiło ten sznurek. On w momencie, kiedy opadał, robił linie proste. Teraz byśmy czegoś szukali. Wręga do łódki, czyli to, co utrzymywało łódkę, to szło się na spacer, prawda, gdzieś tam w okoliczne wąwozy, tak żeby nie robić krzywdy drzewom, ale patrzyło się w górę. O, jest taka gałąź. I jako dziecko umiałam to znaleźć. Ja teraz nieraz patrzę i mówię, o, przecież tutaj z tego byłaby doskonała wręga do łódki. Czyli pasja taka i to zainteresowanie, ale jeszcze powiedzmy o tym, że rodzice mieli dla nas czas. Rodzice mieli dla nas czas, my mieliśmy czas na to, żeby być z rodzicami, bo toż jeszcze tych telewizorów nie było, a później jak były, to program 3-godzinny, więc oprócz tego, że czytało się książki i to dużo w wielu domach czytało się tych książek, to jeszcze właśnie mama robótki drutowe przekazała, tata jakąś wiedzę o tym drewnie, o tym, co można wyczarować, zrobić. Dlaczego do tego używa się iglastego drzewa, a dlaczego tu się używa, powiedzmy, liściastego? No fajne sprawy. Ja to wspominam pięknie.
Czy każdy może wziąć się za robótki ręczne i każdemu wyjdzie na przykład taki piękny kogut z wiórów?
Oczywiście, że tak. Zapraszamy na warsztaty, jeżeli państwo sami macie jakąś potrzebę i dojdziecie do wniosku, że no tak, nasza grupa chciałaby poznać to, a nasza grupa chciałaby z kolei coś innego. Możemy to zorganizować, możemy tę wiedzę swoją przekazać. Proszę mi wierzyć, że gdybyśmy w tej chwili siadły do warsztatów, takiego koguta pani jest w stanie ze mną zrobić. Ja zawsze interesowałam się bardzo wszystkimi wytworami plastycznymi. No, życie tak pokierowało, że zawodowo wykonywałam kompletnie coś innego. Coś, co było bardzo trudne i po powrocie do domu chciałam się relaksować. I te moje próby w różnych dziedzinach tej twórczości, bo ja od 14 lat jestem dekupażystką, kiedy jeszcze w Polsce o tym dekupażu niewiele wiedziałam. Power text, te wszystkie techniki takie współczesne, artystyczne, ale zawsze wracam jeszcze do korzeni, żeby jeszcze odgrzebać coś, co było tutaj, co warte, co trzeba ocalić. Co po prostu trzeba ocalić. I tutaj Małgosia, mówiąc o tym warsztacie, prawda, to mój mąż właśnie jeździł z Małgosią na te warsztaty. Razem zdobyli tę wiedzę, mój mąż zbudował warsztat, ja ten warsztat mam. Nie siadam na razie do niego, bo nie mam czasu, ale wiem, że przyjdzie moment, kiedy usiądę i też zupełnie spokojnie będę tkała, bo tę wiedzę też już posiadam. Liczę też na to, że moje wnusięta w momencie, kiedy przyjadą na wakacje do Kazimierza, też tym się zainteresują. Teraz będę miała dla nich też takie zajęcie. Z wiórów osikowych będziemy robić kogutki, ptaszki, bo chciałabym, żeby to było też ocalone od zapomnienia. Takie nasze, prawda, kazimierski kogut, wykonany z wiórków, kolorowy, piękny, rybka, którą można powiesić, czyli w każdym domu, żeby pojawiło się oprócz tego, co te, podobno takie piękne, bo chińskie, żeby coś naszego lokalnego.
Tak jak pani słucham, oczywiście żyjąc w pogoni, bo jeszcze nie doszłam do etapu tego wyciszenia z braku czasu. Czy żeby tak odpocząć, żeby usiąść do warsztatu tkackiego, czy zrobić coś z wiórów, trzeba być osobą cierpliwą, czy po prostu trzeba do tego dojrzeć?
Ewentualnie po prostu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest ważne, co ważniejsze, prawda? I zacząć myśleć troszeczkę o sobie. O sobie, no jeżeli człowiek jest wyciszony, to jest automatycznie i zdrowszy i otoczenie jest inne, prawda? Inaczej się spostrzega świat.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że kiedy przechodziłam na emeryturę, ja nazywam to, że jestem szczęśliwą stypendystką ZUS-u, to każdy mówił, ale co pani będzie robiła? Pani taka czynna, aktywna. Ja mówię, ja mam tyle rzeczy, pasji do zrealizowania, że ja się obawiam, że czasu mi nie wystarczy. I teraz oddycham pełną piersią, bo od rana mogę robić do nocy to, co lubię.
Tutaj znowu mi się pojawia pewna prawidłowość, kiedy rozmawiam z muzykantami. Oni też często mówią, że właśnie mogli się oddać pasji dopiero na emeryturze. Grali gdzieś tam całe życie. Gdzieś te na przykład skrzypce pojawiały się na potańcówkach, na weselach, ale faktycznie te pasje mogli realizować właśnie na emeryturze. Czyli to jest taki krzepiąca informacja dla tych, którzy tuż przed i troszeczkę gorsza dla tych, którzy jeszcze chwilę muszą na to zaczekać. A powiedzcie mi, pani, jak to jest z twórcami ludowymi z okolicy? Czy dużo jeszcze osób jest tutaj?
Powoli właśnie te osoby wyłaniamy, docieramy do tych osób, bo to jest nasze zadanie, bo my nie tylko bazujemy na tym, co zobaczyłyśmy teraz, ale ja na przykład wgłębiam się w różne dokumentacje, czyli przekazy ustne, prawda, które są bardzo ważne, i przekazy piśmienne, fotografie. Wiem, że na przykład obręcze robiono tutaj na tym terenie, że już nie ma żadnej takiej osoby, ale chcę dotrzeć, że być może jakiś dziadek przekazał wnukowi i ten wie, jak to robić. Czyli my cały czas jeszcze to chcemy odkryć i chcemy, żeby te osoby przekazały nam swoją wiedzę.
A ja bym chciała dużo więcej usłyszeć o tych badaniach, bo to pasjonujące musi być.
Przede wszystkim rozmowy z ludźmi. Ja jestem gadułą, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i wykorzystuję każdy moment, każdą okazję do tego, żeby nawiązać, a co na przykład robiła pani, jak pani była dzieckiem, jak się bawiłyście. Stąd właśnie te wióry osikowe, prawda, bo ja to pamiętam, ale osoby starsze ode mnie też pamiętają bardzo dobrze i opowiadają mi, prawda? My jako dzieci to robiliśmy to, albo nasz ojciec wtedy robił to. No i już jest jakaś baza. Później sięga się do fotografii, sięga się do zapisów. Kazimierz miał bardzo dużo różnych wydawnictw, takich periodyków. To były krótkie broszurki, czy o kuchni, czy o zwyczajach. I czasem uda się jedną stronę takiej broszurki gdzieś znaleźć, a czasem całą broszurkę, tak jak od przedwojennej kuchni żydowskiej znalazłam, prawie na wysypisku, taką broszurkę. I wtedy w to miejsce najlepiej dotrzeć, chociaż okazuje się, że teraz czasem dzieci nie wiedzą, że dziadkowie coś robili takiego i od nas się dowiadują. A najbardziej podoba mi się, jak mamy warsztaty na rynku i wtedy Małgosia bierze warsztat tkacki i mówią: o, nasza babcia takie miała. Ja pracując w pracy zawodowej w terenie też wiele razy pytałam, czy ktoś jeszcze coś takiego ma. A proszę pani, było, ale to się spaliło, bo stało koromysło, porąbane i spalone. O, i na rynku też miałam. O, teraz to by się usiadło i tkało. Czyli my tą cywilizacją wyparliśmy. Autentycznie wyparliśmy to, co piękne, co nasze, co daje ogromne zadowolenie.
Kazimierz kojarzy się z takim kurortem, w którym odbywa się Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych raz do roku. Wydarzenie filmowe, które jest połączone... Dzień dobry! Zapraszamy! Panie już na warsztaty?
Tak, o! No, ja lubię, jak radio, bo akurat
w radiu nie widać, ale wygląda pani pięknie.
Ale my zawsze tak mówimy o tej fryzurze.
Więc Kazimierz kojarzy się z kurortem, w którym odbywają się imprezy typu właśnie Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, impreza filmowa, tudzież festiwal teraz taki nowocześniejszy. Jak tutaj jest z tą tradycją? Czy tylko przy okazji właśnie Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych odbywa się jarmark, na którym można zobaczyć, tak jak panie mówią, warsztat tkacki, jak to się robiło? Bo ja wnioskuję z tego, co panie mówią, że ci artyści gdzieś tam się nie za bardzo pojawiają, tylko dzięki wam. Są tak jakby wyciągani troszeczkę na powierzchnię. Więc jak to jest?
Właśnie dzięki temu, że przeprowadzamy różnego rodzaju warsztaty, możemy pozyskać nowych twórców, nowe dziedziny sztuki ludowej, bo nie tylko tkactwo, wióry, czy te współczesne rzeczy, są koszyki, jest haft nasz puławski tradycyjny, palmy wielkanocne. To są nasze jakby tradycje i coraz więcej osób, spotykając nas na rynku, czy przychodząc właśnie tutaj na warsztaty, odkrywa, że skrobie jajka dla domowych takich celów, żeby estetycznie ładnie stół wyglądał.
Przede wszystkim, że można wyskrobać jajka, a nie tylko kupić gotową folijkę, która się skurczy pod wpływem gorącej wody.
Ale odkrywają ludzie, że to, co robią, mogą sprzedać. Nie przyszło im do głowy, że to można sprzedać. Więc bardzo fajnie, że my ten kierunek pokazujemy.
Jeszcze można sprzedać i można się dzięki temu rozwijać, bo każda twórczość plastyczna no jest niestety dość kosztowna. I my tutaj pod patronatem burmistrza Kazimierza Dolnego w każdą trzecią niedzielę miesiąca jesteśmy na rynku. Nazywa się to warsztaty, bo to jest nasze spotkanie z odbiorcami. Wiadomo, że my te nasze rzeczy oferujemy w sprzedaży, ale jednocześnie osoby, które przychodzą. Rozmawiamy, interesują się, umawiamy się na warsztaty i bierzemy, każdy z nas po kolei bierze swoją jakąś robótkę po to, żeby zademonstrować. A może pani siądzie podka, a pani może koronkę, ktoś wyskrobie jajeczko, ktoś inny sklei coś z wiórków. Czyli też to jest taki bodziec, taka zachęta.
Czy przy okazji takich warsztatów na rynku pojawiają się osoby młode, bo jednak tutaj cały czas ta emerytura, czy młodzi jednak łapią tego bakcyla?
Oj tak, i to bardzo. Naprawdę trzeba przyznać, że w tej chwili jest taki powrót i ci młodzi ludzie są zainteresowani, chętnie poznają te dziedziny. Właśnie oni wykazują takie zainteresowanie tym, co kiedyś było i chcą z tymi swoimi dziećmi nawet to robić. To jest ważne. No chyba odpowiedzią na to jest siedlisko, możliwość organizowania warsztatów, bo Małgosia nieraz w tygodniu kilka telefonów odbiera, że chcemy przyjechać tu z grupą, a zdarzało się, że nawet panie organizowały urodziny koleżanki. To nie były urodziny w restauracji, nie były gdzieś na tym, tylko były tutaj, na jakimś twórczym zajęciu. Czyli fajnie, fajnie, bo wracamy.
Siedlisko Małgorzaty to miejsce magiczne. Znajduje się tutaj bardzo dużo różnych przedmiotów, specyficzny zapach, który mnie bardzo ujmuje. Proszę mi powiedzieć, jak pani zgromadziła, jaki był pomysł, żeby stworzyć właśnie takie miejsce? Skąd się wziął pomysł? Jakie były początki siedliska u Małgorzaty?
Pomysł jak zwykle z Zielonego Pierścienia. Lokalna grupa działania Zielony Pierścień organizowało sieć ekomuzeum. I po prostu to była taka chwila zastanowienia się, wahania się, ponieważ w takim ekomuzeum nie tylko te stare przedmioty, prawda, odgrywały rolę, ale też i umiejętności. Więc umiejętności jako takie posiadałam, bo od babci, od mamy, bo jestem trzecim pokoleniem, które robi palmy wielkanocne, więc pomyślałam, że no czemu nie? I to było taki moment, chwila zawahania i stwierdziliśmy z mężem, że a po cóż nam taki duży garaż, kiedy możemy tu właśnie zrobić takie ekomuzeum. I tak to zrobiliśmy. Bardzo szybko, w ciągu miesiąca powstało. Było pusto. Chwila zastanowienia się, co my tu wstawimy. Okazało się, że na strychu, w stodole, w komóreczce, a to kredens, a to maszyna do szycia, kufer w stodole na zboże. I tak krok po kroku w ciągu tygodnia myśmy tutaj zapełnili to. Okazało się, że zrobiło się tu już ciasno. Nawet pokusiłabym się o taką myśl, żeby to rozbudować, żeby zrobić jeszcze jedno pomieszczenie typowo tylko, żeby służyło na warsztaty. Bo tu się robi ciasno, jest tak dużo tych przedmiotów, bo zarówno są z mojego domu rodzinnego, jak i z męża. Wszędzie po strychach żeśmy po prostu latali i szperali. I to są efekty.
To jest właśnie niesamowite, bo z jednej strony u pani w domu rodzinnym i u męża na strychu znalazły się takie rzeczy, a tutaj mamy panią Urszulę, która mówi, że wiele osób twierdzi, że takie rzeczy powyrzucało już. Więc jaka jest tendencja?
Teraz ci, którzy wyrzucili, to bardzo żałują. Bo była taka tendencja urządzania się w nowoczesności, takie spojrzenie, tak, nowoczesne, warszawskie, jak ja to mówię, a teraz okazuje się, że to warszawskie spojrzenie to też jest spojrzeniem w stronę tradycji, że bardzo chętnie, jakby był kufer stary, a jakby coś tam jeszcze innego było, a bodaj powieszenie na ścianie maglownicy ręcznej, drewnianej, czy garnka kamiennego, bo to tworzy taki dom to tworzy tradycję, to tworzy przeszłość w tej obecności. Przejszmakatki zaczynają się pojawiać w domach, gdzie kiedyś było w każdym domu, bo coś się zakrywało albo był jakiś sygnał, bo inna makatka wisiała nad miednicą, w której się myło, a inna nad miską, gdzie się zmywało naczynia, czy nad kuchnią. To były takie miejsca wyznaczone do odpowiednich zajęć, a teraz makatki wracają. Pięknie, prawda? Czyli nie tylko te wspaniałe jakieś glazury z kolorowymi napisami czy innymi wzorami, ale zwykła, wyhaftowana, piękna makatka.
Wspomniały panie jeszcze jedną rzecz. Pojawiło takie stwierdzenie, że twórcy nie wiedzieli o tym, że mogą na wytworach swojej ręcznej pracy zarobić.
Nie tyle nie wiedzieli, tylko ciężko jest samemu. To jest ogromna trudność. Gdybym ja sama z własnymi wyrobami miała szukać dla siebie miejsca, gdybym powiedzmy teraz, kiedy mam dużo czasu, chciała wynająć pomieszczenie, a przecież ja nie wytworzę tyle, żeby codziennie mieć pełen asortyment w ofercie, to pewnie bym tego nie zrobiła. W grupie jest łatwiej. Łatwiej się zorganizować, łatwiej znaleźć miejsce i łatwiej nawet znaleźć odbiorcę. Czyli ta grupa pomaga właśnie, pomaga, żeby móc się rozwijać, żeby ta oferta była szeroka, żeby trafić też do odbiorcy, bo to też jest bardzo ważne. Ja myślę, że to nam się udaje i ciągle chcemy jeszcze tę ofertę swoją poszerzać. Chcemy być w większej ilości miejsc. Czuwamy nad tym, że jeżeli są jakieś targi, imprezy, nie tylko tu u nas, bo i do Iłży i jedziemy, w różne miejsca już nas zapraszają, bo już nas znają i też chętnie tam swoją tę ofertę przedstawiamy. No i tu szukamy. Jest Festiwal Produktu Lokalnego organizowany przez LGD Zielony Pierścień zawsze w lipcu i my w tym uczestniczymy. Wtedy trafiamy do dużej ilości odbiorców, bo festiwal cieszy się dużym powodzeniem. Ale także w tych imprezach organizowanych co miesiąc przez Zielony Pierścień. Czyli już mamy dwie możliwości. Nasze warsztaty plus imprezy Zielonego Pierścienia i nam właściwie wystarczy już tego, oprócz tego te wyjazdy takie jeszcze, żeby też popatrzeć, co inni robią i pozapoznawać się z ich ofertą, z tymi ludźmi, jakaś wymiana doświadczeń, zdań i to jest właśnie bardzo dobre.
Jakie plany jeszcze na rok 2018?
My tu już sporo zrobiliśmy, bo już sporo warsztatów było. Najbliższy okres to jest tak, w maju, na pewno 5 i 6 maja, jesteśmy z Zielonym Pierścieniem na placyku obok rynku i tam oferta jest produktu lokalnego. Nie tylko nasze produkty, ale z całego LGD, obszaru objętego działalnością LGD Zielony Pierścień. Później trzecia niedziela miesiąca jesteśmy na dużym rynku z naszą ofertą warsztatową. I właściwie to już do listopada. Cały czas jesteśmy jeszcze w Nałęczowie, prawda, bo tam też LGD organizuje taki kiermasz, więc my do listopada to uważam, że jesteśmy ogromnie zajęci, a poza tym jeszcze będziemy realizować, mam nadzieję, kolejny nasz projekt, który pozwoli nam na szersze wyjście takie do klientów, poprawę warunków naszych, bo to też jest ważne, więc roboty mamy bardzo dużo. Ważne jest to, że my chcemy robić, my chcemy to prezentować, ale są też odbiorcy. Bo to, jak się robi dla kogoś, jest ten adresat, to robi się zupełnie inaczej. Ta dusza tego przedmiotu jest inna. Naszym największym marzeniem jest to, aby ten nasz kolejny projekt, który zakłada oprócz integracji, to jeszcze pozyskanie większej ilości twórców, właśnie z tych wykluczonych z powodu wieku, z powodu niepełnosprawności bądź bezrobocia, zaktywizować i poprzez to poszerzyć naszą ofertę. Jednocześnie tam chcemy zrealizować zakup nowego, większego namiotu, stołów, czyli tą poprawę takich warunków. I to w tej chwili chyba dla nas jest najważniejsze, a oprócz tego dużo zdrowia, żebyśmy jakoś ten rok tak fajnie w takim naszym gronie stałym i poszerzonym mogli spędzić.
W jaki sposób można się z paniami skontaktować? Jeżeli ktoś ze słuchaczy zainteresowałby się waszą ofertą, czy można jeszcze wziąć udział w warsztatach? Czy można się jeszcze zapisać? Czy można dołączyć?
Wszelkie informacje najłatwiej zdobyć u naszej pani prezes, więc wchodząc na stronę siedliska Małgorzaty, bądź też dzwoniąc właśnie do Małgosi, która ma cały planning już i w głowie, i w kalendarzu, zawsze przedstawia nasze oferty, ona czuwa i spina to wszystko, więc ten kontakt jest najlepszy.
Czy ofertę macie też, panie, dla tych najmłodszych przedszkolaków, tudzież uczniów szkół podstawowych?
Jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście, że tak. Od przedszkola do seniora właściwie mamy wszelakie oferty i propozycje. W zależności od zdolności manualnych, to wtedy dopasowujemy odpowiednie warsztaty.
Serdecznie paniom dziękuję za poświęcony czas. Pani Małgorzacie i pani Urszuli, życzę paniom wszystkiego najlepszego i oby takich miejsc powstawało dużo, dużo, dużo więcej, bo przyjemnie się tutaj z paniami przebywa, przyjemnie tutaj przyjechać i faktycznie jest taka atmosfera, że naprawdę po chwili obecności tutaj ta głowa odpoczywa. Jeszcze raz dziękuję paniom serdecznie.
Dziękujemy również.
Dziękujemy i zapraszamy do Kazimierza. Proszę ujawnić swoje talenty.
Monika Pietraszkiewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.